Dzień dobry Państwu. Nazywam się Joanna Stojer-Polańska i opowiem Państwu dzisiaj o psach i koniach na służbie. Od lat zajmuję się badaniem śladów kryminalistycznych. Kryminalistyka jest moją pasją i często właśnie przy badaniu śladów wykorzystuje się również zwierzęta. Myślę tutaj o psach, o takich psach, które uczestniczą w poszukiwaniach, kiedy są prowadzone poszukiwania osób zaginionych, ale myślę też o badaniu tych śladów, których ludzie nie widzą, a nawet nie czują, a psy są w stanie wspomóc w ten sposób badanie tych śladów. Konie również wspomagają działania służb mundurowych, dbają o nasze bezpieczeństwo, wspomagając patrolowanie miast i dbanie o bezpieczeństwo takich obszarów, gdzie trudno wjechać przy użyciu jakiegoś innego środka transportu. Miałam w swoim życiu okazję poznać wielu przewodników psów służbowych i jeźdźców, którzy o swoich koniach i psach opowiedzieli mi wiele wspaniałych historii. Stąd właśnie książki o niesamowitych przygodach funkcjonariuszy na czterech łapach i czterech kopytach. Większość z tych zwierząt poznałam osobiście. Czasami, jeśli zwierzę przeniosło się już za tęczowy most, opowiadał o psie albo o koniu jego przewodnik lub jeździec. I Państwu też chciałam opowiedzieć o roli zwierząt w formacjach mundurowych. Zwierzęta na służbie, a w zasadzie w służbie człowieka, są na pewno od kilkunastu tysięcy lat, a być może i dłużej. Pies i koń to jedne z pierwszych udomowionych ssaków i od samego początku pomagały człowiekowi. Pomagały w polowaniach, w związku z tym pies wykorzystywał swój węch, wykorzystywał swoją szybkość po to, żeby pomóc człowiekowi, a koń pomagał w przemieszczaniu się. W związku z tym zarówno koń, jak i pies bardzo dużo zmieniły w historii człowieka i wiele tym zwierzętom zawdzięczamy. Dzisiaj psy i konie pracują na służbie. Takie zwierzęta mundurowe występują właśnie dzisiaj w Polsce. Są kraje, gdzie również inne zwierzęta pomagają, wspomagają pracę funkcjonariuszy. Natomiast jeśli chodzi tutaj o nasz kraj, to są to właśnie konie i psy. Działają w wielu formacjach mundurowych, bo psy i konie to nie tylko policja, to również działania właśnie w Straży Granicznej, gdzie psy sprawdzają bezpieczeństwo na lotniskach, sprawdzają, czy gdzieś nie ma materiałów wybuchowych, sprawdzają również pod kątem posiadania takich substancji jak narkotyki, których posiadanie w Polsce jest nielegalne. Psy pracują również w służbie celno-skarbowej, również zajmują się wyszukiwaniem zapachu narkotyków, jak i pracują na śladach pieniędzy. To tak zwane psy walutowe. Szukają dużej ilości gotówki, która może być przy człowieku i założenie jest takie, że jeśli ktoś ukrywa duże ilości pieniędzy przy sobie, to najpewniej są to tak zwane brudne pieniądze, pieniądze pochodzące z przestępstwa i psy walutowe szukają prawdziwych pieniędzy, a nie tych fałszywych. Psy służą również w Straży Ochrony Kolei, wspomagają patrolowanie obszarów przy kolei po to właśnie, żeby nie dochodziło do kradzieży. Pracują w służbie więziennej, wspomagają działania straży miejskich, działają w takich formacjach jak Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Tam właśnie również wykorzystują swoje umiejętności do pracowania w trudnym terenie po to, żeby szukać osób zaginionych albo żeby pomagać osobom, które znalazły się w niebezpieczeństwie na obszarze wodnym. Psy pracują również w Stowarzyszeniu Cywilnych Zespołów Ratowniczych Psami STORAT. Jest to grupa poszukiwawcza, która wykorzystuje psy właśnie do wspomagania poszukiwań osób zaginionych. Takich grup poszukiwawczych funkcjonuje w Polsce bardzo dużo. Wspomagają się również psami, wykorzystują nowe technologie, wykorzystują umiejętności ludzi i zwierząt właśnie po to, żeby szybko doprowadzić do odnalezienia osoby. Psy służą również w wojsku, tak więc tych formacji, które są wspomagane węchem i siłą psa jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o konie, to w Polsce pracują w policji, w Straży Granicznej, w kilku strażach miejskich i również w Wojsku Polskim. W Szwadronie Kawalerii Wojska Polskiego mamy właśnie konie, które pełnią takie funkcje reprezentacyjne dzisiaj. Natomiast historycznie konie były również wykorzystywane w czasie działań zbrojnych, w czasie wojen, które ludzie prowadzili. Tych zadań, które wykonują zwierzęta, jest więc bardzo dużo. Myślę, że to już zauważyli Państwo wtedy, kiedy wymieniałam formacje, które wspomagają się psami i końmi. Psy pomagają w tropieniu. to jest takie bardzo wykorzystanie tych pierwotnych umiejętności przy udomowieniu psa, wspomagają poszukiwania, ale pracują również w laboratorium kryminalistycznym. Wspominałam o tym, że psy mogą pomóc w badaniu śladów i są takie ślady, których ludzie nie są w stanie zauważyć. Są to właśnie ślady zapachowe, tak zwane ślady osmologiczne i też pokażę Państwu zdjęcia psiaków, które w takim laboratorium pracują. Psy mogą szukać konkretnego zapachu, jak zapach materiałów wybuchowych, czy zapach właśnie substancji narkotycznych i mogą być użyte jako tak zwany środek przymusu bezpośredniego. Oznacza to, że mogą być wykorzystane przez funkcjonariusza do tego, żeby osoba podporządkowała się poleceniom. I to jest taka sytuacja, kiedy pies wykorzystuje swoją szybkość, kiedy wykorzystuje swoją siłę, czasami zęby, czasami kaganiec, który ma założony, służy do tego właśnie, żeby uderzyć osobę, która zachowuje się agresywnie wobec innych, która ucieka, która chce komuś zrobić krzywdę właśnie i trzeba ją obezwładnić, więc również w takim charakterze psy w formacjach mundurowych mogą być wykorzystywane. Podobnie konie. Koń również może być środkiem przymusu bezpośredniego, może uczestniczyć w zabezpieczaniu takich imprez jak mecze piłkarskie czy takie sytuacje, kiedy ludzie zachowują się w tłumie agresywnie i koń jest dużym, ciężkim zwierzęciem i tutaj też właśnie może pomóc w pilnowaniu bezpieczeństwa, w zapewnieniu właśnie spokoju przy tego typu interwencjach. Konie patrolują miasta, patrolują obszary wodne, wspomagają takie patrolowanie chociażby plaż nad Bałtykiem w sezonie letnim, jak również, tak jak wspomniałam, konie w wojsku pełnią te zadania reprezentacyjne, chociażby przy uroczystościach państwowych albo w czasie takich ważnych obchodów, rocznic historycznych, czy właśnie rekonstrukcji bitew z dawnych lat. Także tych zadań psów i koni jest całkiem sporo. Ale nim taki koń czy pies zacznie pracę, to najpierw trzeba go nauczyć, jak służyć człowiekowi, jak pomagać dbać o bezpieczeństwo. Na tym zdjęciu widzą Państwo urocze szczeniaczki i jeden z tych szczeniaczków, ten najbardziej rudy, to Ori. Dzisiaj doświadczony pies ratowniczy, pies, który szuka osób zaginionych i był już typowany do tej pracy, kiedy był takim maluchem. Był najbardziej odważnym szczeniakiem, chętnie bawił się z człowiekiem, był bardzo ciekawski i miał takie cechy zarówno fizyczne, jak i psychiczne, które pozwalały przewidywać, że sprawdzi się właśnie w takiej pracy. To Ori dzisiaj wraz ze swoją przewodnik panią Joanną. Ori brał udział w akcjach poszukiwawczych, chociażby w takich sytuacjach, kiedy ktoś zaginął na terenie leśnym i trzeba było ten teren sprawdzić. Nos psa doskonale sobie w takich warunkach poradzi, ale musimy wybrać psa, który chce współpracować z człowiekiem, który wie, co ma robić i kiedy znajdzie osobę zaginioną, będzie przy niej głośno szczekał po to, żeby sprowadzić tam swojego przewodnika. Psy musimy przygotować do różnych sytuacji, więc musimy wybrać takiego szczeniaka, który będzie zdrowy, który będzie pracował przez wiele lat w różnych trudnych sytuacjach, nie może się bać tłumów, nie może się bać wystrzałów, nie może obawiać się wejść do śmigłowca, tak, czy popłynąć, gdyby była taka konieczność i takie cechy właśnie należy już wyszukiwać u zwierzaka, który jest bardzo młody. Na tym zdjęciu też szczeniaczki, które miałam okazję poznać osobiście, pracują dzisiaj właśnie jako psy szkolone do poszukiwań osób zaginionych i też tutaj bardzo dbano o to, żeby te cechy fizyczne i psychiczne u tych psów pozwalały przygotować je do ratownictwa. Tutaj właśnie dwa z tych szczeniaków z poprzedniego zdjęcia to psy, które chętnie się bawią, współpracują z człowiekiem, mają taką potrzebę, żeby być blisko człowieka i chętnie pracują w zamian za nagrody. To mogą być smakołyki, ale to też może być zabawa z pieskiem i to widać, czy taki szczeniak właśnie garnie się do człowieka, garnie się do zabawy, chce z tym człowiekiem współpracować, czy też raczej będzie to typ kanapowca. Tak, te psy właśnie służbowe często pochodzą z takich hodowli, gdzie i rodzice byli właśnie psami użytkowymi i te cechy również po części są dziedziczone, natomiast oczywiście też wiele z tych cech cech i umiejętności trzeba wypracować. Kolejny z psiaków, który jest dzisiaj jeszcze na służbie, to suczka o imieniu Ozzy wraz ze swoim przewodnikiem, panem Markiem z grupy 100 Rad. Ozzy również tutaj już jako szczeniak została wytypowana do tego, żeby być psem ratowniczym i żeby szukać osób zaginionych i żeby taki pies mógł się sprawdzić w trudnych akcjach poszukiwawczych, kiedy szuka się osoby zaginionej nocą, kiedy jest albo bardzo zimno, albo bardzo ciepło, trzeba psu naprawdę poświęcić bardzo dużo czasu. Ten trening jest czasami bardzo intensywny, bardzo wymagający. Pies musi być przygotowany do działań w bardzo różnym terenie, ale dzięki temu potem może pochwalić się sukcesami. Suczka Ozzy też właśnie takie sukcesy ma w postaci właśnie odnalezień osób zaginionych i jest przygotowana do tego, żeby pracować w różnych warunkach. To może być praca na wodzie, to może być praca właśnie w lesie, na jakimś takim terenie trudnym, bo tam dochodzi do zaginięcia. Ozzy jest psem, który pracuje na tak zwanym bringselu, czyli kiedy odnajduje osobę zaginioną, bierze do pyska zabawkę, którą ma przytwierdzoną do obroży, tak zwany bringsel, i biegnie do swojego przewodnika i w ten sposób informuje go o tym, że znalazła osobę zaginioną. Ta komunikacja z psem może być bardzo różna. Wspominałam wcześniej, że Ori szczeka, kiedy znajduje osobę zaginioną, tak długo, aż przewodnik przyjdzie w to miejsce, ale to pokazuje, że właśnie musi być ta współpraca z psem, muszą być wypracowane zasady, w jaki sposób mamy działać i za co pies dostanie nagrodę. To musi być taki pies, który chętnie pracuje w takich warunkach, któremu łatwo będzie dużo biegać, który łatwo będzie przeszukiwał właśnie takie tereny, również pod względem cech fizycznych, więc labrador, owczarek niemiecki poradzi sobie w takich warunkach i tutaj do poszukiwań raczej psy raz średnich i raz dużych się wykorzystuje, natomiast oczywiście są takie sytuacje, kiedy również psy raz małych mogą wspomóc działania człowieka. Na tych zdjęciach znajduje się koń o imieniu Eryk. To koń, który obecnie służy we Wrocławskiej Straży Miejskiej, a na zdjęciach widzą Państwo test, jaki ten koń przeszedł, po to, żeby móc być właśnie koniem służbowym. Nie bał się ani przejścia przez dym, nie bał się huku, nie bał się przejścia po nietypowej powierzchni. Koń jest z natury zwierzęciem uciekającym i jeśli coś go niepokoi, to nie będzie tego sprawdzał tak jak pies, tylko raczej woli szybko odgalopować. Natomiast konie służbowe też muszą mieć takie predyspozycje psychiczne, nie mogą być końmi, które się boją trudnych i nowych sytuacji i tutaj Eryk wykazał się właśnie taką wspaniałą umiejętnością już na samym początku, że tego strachu nie wykazywał. Dzisiaj pracuje we Wrocławiu jako koń, który wspomaga działania patrolowe. Koń zaczyna przygodę ze służbą w wieku około 3-4 lat i wybiera się konie ras wielkich, takich jak właśnie rasa śląska czy rasa wielkopolska, po to, żeby mogły się sprawdzić chociażby przy takich działaniach, kiedy pilnują bezpieczeństwa przy tłumie agresywnych osób. I tutaj właśnie dlatego testuje się, czy u konia takie predyspozycje i fizyczne, i psychiczne występują. A to koń, który pracuje od dawna w Straży Miejskiej we Wrocławiu, koń o imieniu Solaris wraz ze swoim jeźdźcem, panem Zbigniewem. I tutaj już są te zasady współpracy wypracowane. Od lat pracują właśnie w takim zespole i świetnie sobie radzą w różnych, nawet trudnych warunkach, wspierają działania patrolowe, biorą udział w różnych imprezach, także takich stałych imprezach charytatywnych, właśnie po to, żeby zaprezentować zwierzęta służbowe i wspomóc szlachetne cele, które przyświecają organizatorom tego typu akcji. Kiedy już zwierzę zostaje wybrane do tego, że będzie mogło być zwierzakiem służbowym, musi rozpocząć szkolenie. I mamy takie szkoły, które można nazwać szkołami dla koni albo szkołami dla psów na służbie. każda formacja mundurowa, takie szkolenia dla zwierząt, które zostały wytypowane do tego, żeby pracować, posiada. Jeśli chodzi o szkoły dla psów, to ta policyjna znajduje się w Sułkowicach, tam znajduje się zakład kynologii policyjnej i tam szkolą się psy policyjne, mają takie specjalności jak tropiąca, patrolowo-tropiąca, psy osmologiczne, o których wspominałam, to te, które pracują w laboratorium osmologicznym i badają zapach zabrany z miejsca przestępstwa. Tam szkolą się również policyjne psy bojowe, psy do wyszukiwania materiałów wybuchowych, psy, które szukają zapachu narkotyków. I w zależności od tego, jakiego typu to jest szkolenie, to jest określona liczba miesięcy, jakie powinno trwać. Są też szkolenia, które trwają ponad rok, właśnie po to, żeby pieska dobrze wyszkolić. I na takim szkoleniu jest przewodnik psa, czyli człowiek, który będzie na stałe z tym psem pracował, oraz pies. Oni razem uczęszczają na te zajęcia i razem muszą później zdać egzaminy. Straż Graniczna również taką szkołę posiada, znajduje się ona w Lubaniu i tam są szkolone psy na potrzeby Straży Granicznej. Również Służba Więzienna dysponuje taką szkołą w miejscowości Czarne. Psy, które służą w Wojsku Polskim, przechodzą to szkolenie w Celestynowie, więc każda formacja dba o to, żeby taka szkoła była, żeby takie miejsce, w którym przewodnik psa i pies nabywa właśnie umiejętności. Chociaż psy, które pracują w terenie, tak jak psy GOPR-u czy TOPR-u, nie szkolą się w jakimś budynku, tylko tak naprawdę szkolą się w terenie. Szkolą się w tych miejscach, gdzie później będą musiały pracować, gdzie będą prowadziły działania poszukiwawcze i takie miejsce też może być dobrą szkołą życia dla takiego młodego psa. Pies zaczyna tą przygodę, kiedy ma około roku i tak jak wspomniałam, po kilku miesiącach musi zdać wraz ze swoim przewodnikiem egzaminy. Jeśli chodzi o szkoły dla koni, to one znajdują się w tych miejscach, gdzie znajdują się jednostki konne policji. W kilku miastach w Polsce takie jednostki konne funkcjonują. Również Straż Graniczna szkoli swoje konie i Straż Miejska. W tych miejscach oczywiście, gdzie takie jednostki konne występują. Ta szkoła to nie jest jakiś konkretny budynek, to oczywiście stajnia, ujeżdżalnia, miejsce, gdzie te konie na co dzień przebywają, ale też są tworzone właśnie różne takie specjalne utrudnienia dla koni, po to, żeby przygotować je do sytuacji trudnych, bo tak jak wspomniałam, koń jest zwierzęciem uciekającym, więc musi przejść te próby strachu, nie może się bać czegoś, co nagle wyskoczy, albo kogoś, kto będzie się agresywnie czy głośno zachowywał i takie umiejętności właśnie musi wraz ze swoim miejscem nabyć i również jeździec i koń musi zdać egzamin, nim zostanie dopuszczony do tego, żeby pracować na mieście albo właśnie w tym terenie, gdzie te działania będą potrzebne. I co jakiś czas zarówno koń ze swoim miejscem, jak i pies ze swoim przewodnikiem muszą te szkolenia przechodzić i ponownie zdawać egzaminy. Czasami jest to co roku, czasami jest to co 2 lata, w zależności od tego, w jakiej służbie właśnie te działania są prowadzone. I mówi się, że to jest tak zwana atestacja, to znaczy pies, który zdał te pierwsze egzaminy, powiedzmy po 2 latach ponownie przystępuje do tak zwanej atestacji po to, żeby wykazać, że potrafi robić to, do czego został wyszkolony. Przygotowuje się dla niego taki egzamin, przykładowo jeśli pies zajmuje się wyszukiwaniem zapachu narkotyków, to tutaj ktoś chce ukryć właśnie ten zapach narkotyków w jakimś trudnym miejscu i zadaniem psa jest wskazanie tego miejsca albo kilku miejsc, gdzie taka substancja została ukryta. Organizowane są również różnego rodzaju zawody, zarówno dla psów, jak i dla koni. Też widzą Państwo na zdjęciu taki tor przeszkód dla psów i zdjęcie z zawodów konnych, które odbyły się w Gniazdowie, gdzie są przeszkody dla koni stworzone, ale nie takie przeszkody do przeskoczenia, tylko takie trudne miejsca do przejścia, bo z perspektywy konia takie butelki, które kołyszą się na wietrze, wydają jakieś dźwięki i jeszcze tak się błyszczą, no mogą być straszną przeszkodą. Oczywiście nie może tak być w przypadku koni służbowych, a na zdjęciu swego czasu najwyższy koń policyjny w Polsce ma na imię Rapid. Dzisiaj w jednostce policji w Poznaniu jest już koń, który jest wyższy niż ten, którego Państwo widzicie na zdjęciu. i labrador o imieniu Ulfis, który tutaj pokazuje, jak przejść po takich chybocących się deskach, właśnie po to, żeby sprawdzić umiejętności psa, bo nigdy nie wiadomo, co będzie mu potrzebne w konkretnej akcji. Na zdjęciu przewodnik Adrian, przewodnik policyjny, który pozuje tutaj z dwoma psami. Jeden z nich ma na imię Buster i to ten, który znajduje się w pozycji waruj, a drugi ma na imię Kurt. Oba psy są już dzisiaj emerytami i zostały zaopiekowane przez swojego przewodnika. Buster jest psem, który szuka zapachu materiałów wybuchowych, natomiast Kurt jest psem patrolowo-tropiącym. Także różne specjalizacje, a psy pracują z tym samym przewodnikiem. Buster, tak jak wspomniałam, zajmuje się wyszukiwaniem zapachu materiałów wybuchowych, w związku z tym jest psem przyjaznym dla ludzi, nie ma w tym psie agresji, jest to pies, który bardzo lubi w nagrodę zabawę piłeczką, cieszy go praca z człowiekiem, a jeśli znajduje zapach materiału wybuchowego, to oznacza go w sposób statyczny, to znaczy waruje w tym miejscu, gdzie taki zapach odnalazł i nie może pokazywać dynamicznie, gdzie taka substancja się znajduje, właśnie po to, żeby nie wprowadzać tutaj jakiegoś ryzyka, że materiał mógłby wybuchnąć. Tutaj to zdjęcie zostało wykonane właśnie podczas szkolenia. Buster za chwilę dostanie komendę do wyszukania zapachu materiału wybuchowego i bardzo precyzyjnie wskaże, w którym miejscu ten materiał się znajduje, bardzo spokojnie leżąc, tak warując w tym miejscu, gdzie znajduje zapach niebezpiecznej substancji i dopiero wtedy, kiedy przewodnik mu na to pozwoli, będzie mógł się bawić z nim, dostanie tutaj nagrodę, tak będzie gonił za piłeczką, właśnie za to, że tak wspaniale pracuje. Ten pies, którego Państwo teraz widzicie, to policyjny pies bojowy, to pies, który może być wykorzystywany jako środek przymusu bezpośredniego i pomaga policjantom zatrzymywać niebezpiecznych przestępców. Pies wygląda bardzo sympatycznie, ma na imię Jordan, ale jest bardzo skutecznym narzędziem do walki z przestępczością, potrafi obezwładnić człowieka, który zachowuje się agresywnie, który ma broń w rękach, który już wcześniej dopuszczał się zachowań agresywnych wobec funkcjonariuszy i policja też takimi psami bojowymi w Polsce dysponuje. Psy o tej specjalności bojowej również występują w wojsku, jednostki wojskowe, takie jak Grom czy jednostka wojskowa komandosów z Lublińca również szkoli psy właśnie pod kątem specjalizacji bojowej. Na tym zdjęciu także psy, które są używane jako środek przymusu bezpośredniego, to też często są psy o specjalizacji patrolowo-tropiącej, a ten człowiek w środku to tak zwany pozorant, to człowiek, który udaje złego człowieka i pokazuje, jak skutecznym narzędziem do zatrzymania będą psy. Specjalnie jest ubrany w taki gruby kombinezon, po to, żeby psy nie wyrządziły mu krzywdy swoimi zębami, i te psy nie puszczą tego człowieka, dopóki nie padnie taka komenda ze strony właśnie przewodnika tych psów. Są w stanie gonić uciekającego człowieka i też szkoli się psy do tego, żeby zatrzymać człowieka, który nie ucieka. To jest dla psa trudniejsze, ale może się zdarzyć tak, że przestępca się gdzieś schowa, czy za drzewem, czy w bagażniku samochodu, a jeśli padnie komenda, żeby takiego właśnie człowieka zatrzymać, to pies również to zrobi. Pies raczej chętnie goni za kimś, kto ucieka, natomiast wyszkolenie psa do zatrzymania osoby, która jest bez ruchu, jest dużo trudniejsze, ale też oczywiście można psiaka takiej umiejętności nauczyć. Tutaj owczarek niemiecki, owczarek belgijski, bo te rasy właśnie wykorzystuje się jako psy patrolowo-tropiące, też jako psy bojowe. Czasami też zdarza się, że do takich zadań wyszkolony jest owczarek holenderski. A to pies osmologiczny, czyli taki, który pracuje w laboratorium kryminalistycznym. To pies, który nigdy nie pracuje na zewnątrz, on zawsze pracuje w laboratorium i bada zapach. z miejsca zdarzenia, z miejsca przestępstwa można zabrać różne ślady. To mogą być ślady linii papilarnych, to mogą być ślady biologiczne, to mogą być jakieś przedmioty związane ze sprawcą przestępstwa, ale to może być również zapach. I taki zapach można zabrać na specjalnym pochłaniaczu, który znajduje się teraz w słoiku i cząsteczki zapachowe właśnie przenikają do takiego pochłaniacza, który następnie jest zamykany w słoiku i w ten sposób można zabrać zapach z miejsca przestępstwa. Jeśli dysponujemy zapachem od osoby podejrzanej o popełnienie tego przestępstwa, to również od niej można pobrać zapach i pies jest w stanie te zapachy porównać. Nie ma żadnego urządzenia, które byłoby w stanie zastąpić nos psa w takiej sytuacji i tak jak człowiek porównuje ze sobą różne inne ślady w kryminalistyce, na przykład ślady linii papilarnych znalezione na nożu ze śladami linii papilarnych od człowieka, który jest podejrzany o użycie tego noża, to możemy zrobić przy użyciu oka, przy użyciu lupy, natomiast jeśli chcemy zbadać zapach, to może zrobić to tylko pies osmologiczny i on właśnie nawęsza tutaj ten zapach ze słoika, a później są dla niego przygotowane słoiki z różnymi zapachami, między innymi z zapachem osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa i jeśli pies uzna, że występuje zgodność zapachowa, to znaczy, że są to ślady tej samej osoby, to poprzez to, że kładzie się koło konkretnego słoika, wskazuje, że to jest zapach identyczny z tym, który dostał wcześniej do nawęszenia, a ten zapach to właśnie ten pobrany z miejsca przestępstwa. To bardzo niezwykła umiejętność właśnie u psów osmologicznych, trudne szkolenie, żeby wypracować u psa taką chęć współpracy, natomiast na dzień dzisiejszy nie ma niczego, co byłoby w stanie zastąpić pracę psa właśnie w takiej sytuacji. Psy wspomagają również działania poszukiwawcze i na zdjęciu wyżeł o imieniu Ozi i owczarek o imieniu Czesio, które pracują we wrocławskiej policji. To są psy, których zadaniem jest wyszukiwanie zapachu zwłok ludzkich. Pracują w takich sytuacjach, kiedy osoba zaginęła i nie ma już raczej szansy na odnalezienie osób żywych, albo w sytuacji, kiedy podejrzewa się popełnienie przestępstwa przeciwko życiu, na przykład zabójstwa, i jest podejrzenie, że sprawca ukrył ślady związane z tym przestępstwem. Są to więc psy, które pomogły przy rozwiązaniu wielu zagadek kryminalnych. Miałam okazję wysłuchać tutaj przewodników, tych psów, którzy opowiadali właśnie o sytuacjach, kiedy pies wskazał to miejsce, gdzie są ukryte ślady związane z przestępstwem. To były oczywiście szczątki ludzkie, ale też wskazywały miejsce, gdzie znajdowały się osoby zaginione, których nie udało się odnaleźć wcześniej, więc również psa do tego typu poszukiwań można wyszkolić i skutecznie rozwiązują trudne zagadki kryminalne. Zresztą pierwsze psy służbowe, które poznałam, to były właśnie labradory, które szukały miejsc, gdzie ukryto ślady po przestępstwie zabójstwa, gdzie pracowali funkcjonariusze z krakowskiego Archiwum X. To był labrador o imieniu Sigma i Diana, które szukały tych miejsc związanych z ukryciem miejsca przestępstwa i pomogły rozwiązać sprawy z tak zwanej ciemnej liczby przestępstw, bo czasami chodzi o sytuacje, kiedy nie wiadomo gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach doszło do popełnienia przestępstwa, a dzięki nosowi psa te zagadki zostają rozwiązane. Wyżeł rzadko pojawia się jako pies służbowy, natomiast w polskiej policji służy Ozi i jest jeszcze brat Oziego, który również pracuje jako pies policyjny, natomiast owczarki niemieckie zdarzają się często, podobnie jak labradory służbowe. Pies, którego teraz Państwo widzicie, miał na imię Major i również pracował w takich sytuacjach, kiedy szukano zwłok ludzkich, na zdjęciu ze swoim przewodnikiem Jakubem i też doprowadzili do tego, że w wielu sytuacjach udało się odnaleźć szczątki osoby zaginionej, w związku z tym udało się doprowadzić do końca właśnie trudne sprawy kryminalne, gdzie pojawiło się oskarżenie o zabójstwo. Major miał niezwykle czuły nos i precyzyjnie wskazywał te miejsca właśnie, gdzie były ślady związane z przestępstwami. I oczywiście był przygotowany do działań w różnych warunkach. Tak jak wspomniałam, przy szkoleniu psa właśnie trzeba nauczyć psa pracować w różnych sytuacjach, też takich, kiedy na miejscu są tłumy ludzi, bo są takie poszukiwania, gdzie osób, które uczestniczą w tych działaniach jest bardzo dużo, ale też musi pracować na wodzie albo w sytuacjach stresujących. Ten piesek, którego teraz widać, ma na imię Bones albo Bones, tak, co z angielskiego oznacza kości, więc jak się Państwo domyślają, również ma tą specjalizację zwłokową, a zdjęcie zostało wykonane podczas wykładu dla poznańskiej policji o zakątku weteranów, o którym mam nadzieję jeszcze później Państwu opowiedzieć. To miejsce, gdzie psy i konie służbowe tutaj odpoczywają na emeryturze w sytuacji, kiedy przewodnik nie może psa wziąć do siebie. To był wykład poświęcony zwierzętom na służbie i była tam taka możliwość, żeby w wykładzie uczestniczyły psy. One mogły być normalnie na sali wykładowej, natomiast pod budynkiem mogły oczywiście być również konie policyjne, więc taka miła sytuacja, kiedy i psy, i konie policyjne, o których była mowa, mogły być w tym miejscu, gdzie były właśnie warsztaty dotyczące zwierząt służbowych. Na zdjęciu znajduje się również labrador o imieniu Maniek, niedawno przeszedł na emeryturę i został tutaj zaopiekowany przez swojego dotychczasowego przewodnika. Żeby konie mogły się sprawdzać w warunkach trudnych, w warunkach takich, kiedy muszą zapewnić bezpieczeństwo, trzeba je tego nauczyć, stąd właśnie przygotowanie koni do takich działań, kiedy pojawia się ogień, kiedy pojawiają się tłumy ludzi. I jak tutaj widać na zdjęciu, konie odważnie wykonują polecenia swoich jeźdźców, nie wykazują strachu, pomimo tego, że na pewno nie jest to, co konie lubią najbardziej. Widzicie Państwo zarówno umundurowanych i przygotowanych do takich działań funkcjonariuszy, jak również funkcjonariusze na czterech kopytach mają specjalne wyposażenie, które ma je chronić na wypadek, gdyby ktoś rzucił w konia kamieniem czy petardą, a takie sytuacje się niestety zdarzały. Bywa, że konie i psy na służbie zostają ranne właśnie w wyniku agresji ludzi w interwencjach, w których biorą udział. Konie trzeba przygotować do działań trudnych, właśnie do działania w takiej sytuacji, kiedy koń nie widzi, gdzie idzie, bo jest zadymione, bo jest tłoczno, bo jest ciemno i te konie policyjne świetnie sprawdzają się w takich akcjach, bo zostały do tego dobrze przygotowane, właśnie wtedy, kiedy uczyły się w tak zwanej szkole dla koni, po to, żeby później w takich sytuacjach sobie świetnie poradzić. Wracając do psów, omówiłam zadania psów policyjnych, a ten pies na zdjęciu, również o imieniu Buster, pracował w krakowskiej Straży Miejskiej. To pies, który wspomagał działania patrolowe, wiele razy zatrzymał niebezpiecznych przestępców, uratował też życie swojego przewodnika w sytuacji, kiedy człowiek z niebezpiecznym narzędziem się na niego rzucił. Pies obezwładniał wtedy taką osobę i Buster sobie świetnie radził w takich sytuacjach. Był bardzo bezpiecznym partnerem do trudnych interwencji, a z drugiej strony był psem, który uczestniczył w pokazach dla dzieci, który pozwalał się głaskać, który miał bardzo duży urok osobisty i ta relacja właśnie pomiędzy nim a jego przewodnikiem no, pozwalała wykorzystać go w różnych sytuacjach, zarówno do tego, żeby przeprowadzić działania z zakresu profilaktyki przestępczości i opowiadać o zachowaniach bezpiecznych dzieciom czy młodzieży, jak i do tego, żeby sprawdził się właśnie w działaniach trudnych na ulicy, kiedy pojawia się agresja ze strony różnych ludzi. Te labradory ze zdjęcia to psy, które działały w służbie celno-skarbowej. To labrador o imieniu Blunt i labrador o imieniu Cox. Cox już przeniósł się za tęczowy most, natomiast Blunt dalej działa na służbie. To psy, które zajmują się wyszukiwaniem zapachu narkotyków i mogą się pochwalić wieloma odnalezieniami. Także w sytuacji, kiedy narkotyki zostały ukryte, wydawałoby się przestępcy w bardzo precyzyjny sposób, to znaczy zostały zamurowane, zakopane, otoczone jakąś inną, intensywnie pachnącą substancją typu pieprz czy zapach pomarańczy. Również w tych sytuacjach nos psa precyzyjnie wskazywał, gdzie ta substancja jest i te psy właśnie pokazują albo poprzez to, że drapią w tym miejscu, gdzie coś znalazły, albo wskazują nosem, czyli tak zwane targetowanie, że w tym miejscu jest coś ukryte i są szkolone do tego, żeby wskazywać zarówno duże ilości tej substancji, jak i małe ilości, bo nigdy nie wiadomo, jakie będą działania sprawców przestępstw, to mogą być duże ilości, bo koks i kilkanaście kilogramów ukrytego narkotyku potrafił wskazać, ale to mogą być też niewielkie ilości, albo nawet sytuacja, kiedy ktoś już nie posiada przy sobie narkotyków, natomiast ten zapach nadal na nim jest i pies wyczuwa, że człowiek miał kontakt z taką substancją. Są też organizowane właśnie różne zawody dla psów z różnych formacji i psy, o których mówiłam, mogą się pochwalić sukcesami, zarówno podczas właśnie takich pozorowanych działań, kiedy przygotowuje się bardzo trudne scenariusze dotyczące ukrycia substancji, jak i podczas działań prawdziwych, gdzie pokazują swojemu przewodnikowi, kto posiada i w jakim miejscu substancje, które właśnie pies nauczył się wskazywać. Pies, którego Państwo widzą teraz, to pies, który pracuje z przewodnik Aleksandrą i jest to pies działający w ratownictwie wodnym, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Przewodnik pracuje z całą gromadką psów, bo Hera, Hektor i niedawno dołączył jeszcze Heros, szczeniak, to owczarki niemieckie długowłose, które specjalizują się i w ratownictwie wodnym i poszukiwaniu osób zaginionych. Tutaj mówię o Hektorze. Hera jest specjalistką od działań w wodzie i to są psy, które też brały udział w wielu działaniach społecznych, właśnie wspierając zbiórki na różne szlachetne cele, na przykład dla dzieci, które są chore, albo właśnie wspierając działania z zakresu profilaktyki przestępczości, bo przewodnik ze swoimi psami odwiedza szkoły, odwiedza przedszkola, uczelnie, również u moich studentów była właśnie z psami, po to, żeby pokazać, jakie są umiejętności psa i jak tutaj psy faktycznie wspomagają działania różnych służb. Psy, które pracują w WOPR-ze, to psy bardzo różnych ras, to oczywiście owczarki, ale też labradory i nowofunlandy, które świetnie sprawdzają się w środowisku wodnym. Tutaj właśnie psy, które pilnują bezpieczeństwa na plaży, dlatego są właśnie zwrócone w stronę morza i patrzą, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Potrafią wyciągnąć osobę, która się topi na brzeg, potrafią holować łódź, potrafią wyciągnąć jakiś przedmiot, który zatonął. Te psy oczywiście rzadko pojawiają się w sytuacji, kiedy ktoś faktycznie tonie, choć bywają takie sytuacje, natomiast robią bardzo dobrą robotę z zakresu profilaktyki i tego, że ich przewodnicy pokazują, jak zachować się bezpiecznie nad wodą. Niestety mamy dużą liczbę utonięć, zwłaszcza w sezonie letnim przy niestrzeżonych zbiornikach wodnych. Tutaj ludzie nie przestrzegają tych zasad bezpieczeństwa i myślę, że wszystkie takie działania prowadzone właśnie przez przewodników z psami, kiedy mówią o tym, jak zachować się bezpiecznie nad wodą, są bardzo ważne, szczególnie kiedy mówią o tym dzieciom, właśnie po to, żeby później nie doszło do nieszczęśliwego wypadku, a kiedy taki psiak pojawia się na plaży, to zawsze wzbudza sensację. Przewodnicy właśnie Nowofunlandów opowiadali mi taką historię, kiedy chcieli sami zrobić sobie kilka zdjęć ze swoimi psiakami na plaży, ale była taka kolejka wszystkich innych plażowiczów do tego, żeby takie zdjęcie zrobić, że dla siebie w sumie tych zdjęć nie wykonali. Psy pięknie na pokazach demonstrują właśnie swoje umiejętności. Nowofunland to pies duży, ciężki, ale świetnie sobie radzi w wodzie. Potrafi wyskoczyć właśnie po to, żeby wyciągnąć z wody wskazaną osobę, potrafi holować taką osobę na brzeg, więc tutaj to też ważna rola psów w ratownictwie wodnym. Nambo, który teraz znajduje się na zdjęciu. To pies, który służy w służbie więziennej, pracuje w zakładzie karnym. Można powiedzieć, że pies przebywa w więzieniu, ale tylko wtedy, kiedy jest w pracy. Wraz ze swoim przewodnikiem Dawidem sprawdzają, czy na terenie zakładu karnego ktoś nie posiada przy sobie narkotyków. I to też dotyczy osób, które przychodzą w odwiedziny do osób, które odbywają karę pozbawienia wolności. Zdarza się, że taka osoba chce przemycić na teren zakładu karnego substancje, których tam wnosić nie wolno, i nos psa precyzyjnie wskazuje właśnie takie osoby albo takie miejsca, gdzie taka substancja jest ukryta. Miałam okazję oglądać szkolenie z tym psem, i tutaj troszkę rozmazany na zdjęciu, ale dlatego, że bardzo dynamicznie pokazuje, tak drapie łapą, pokazuje to miejsce, gdzie ukryty jest zapach, którego pies ma szukać. Oczekuje tutaj ze strony swojego przewodnika zainteresowania, bo bardzo chce mu pokazać, że znalazł, że tutaj jest, i wie, że za swoją pracę dostanie nagrodę. W służbie więziennej właśnie pracują psy, które szukają zapachu narkotyków. Tutaj też na zdjęciu Nabi, która pracuje w innym zakładzie karnym ze swoim przewodnikiem Pawłem, i właśnie Nambo. Mają na swoim koncie właśnie wskazania takich ukrytych substancji i dzięki temu pewnie na terenie zakładu karnego jest dużo bezpieczniej. To były psy duże, ale przy takich poszukiwaniach ukrytych substancji mogą się sprawdzić również psy małych ras. I tutaj jak terrier o imieniu Nabi, a częściej właśnie zwana Abi, która szuka zapachu narkotyków. To mały piesek, ale bardzo skutecznie prowadzi tego typu poszukiwania wraz ze swoją przewodnik, panią Sylwią. W Straży Granicznej również pracują psy, które szukają zapachu narkotyku i zapachu materiałów wybuchowych, i taki psi duet z lotniska Balice znajduje się właśnie na zdjęciu. Specjalnie wybrałam to zdjęcie, bo znajduje się na nim pies rasy dużej, właśnie owczarek belgijski, i pies rasy małej, po to, żeby pokazać, że tutaj mogą być wykorzystane różne umiejętności tych psów, również predyspozycje konkretnych ras, że czasami potrzebny jest nam pies duży, a czasami lepiej właśnie sprawdzi się taki mały pies, który precyzyjnie może wąskie pomieszczenia przeszukać albo sprawdzić właśnie konkretne bagaże, czy tam nie ma interesującego nas zapachu. Psem, który służy w Straży Granicznej, jest również Kira. Kira jest owczarkiem belgijskim, pracuje ze swoim przewodnikiem, panem Dariuszem, i bardzo precyzyjnie wykorzystuje umiejętność swojego nosa. Wskazuje zarówno bardzo małe ilości substancji narkotycznych, jak i duże, które ktoś ukrył. Jest przy tym psem bardzo socjalnym, bardzo chętnie pracującym z człowiekiem, i tutaj widać radość z jej pracy. Miałam okazję obserwować właśnie pracę tego psa, kiedy oznaczała dla swojego przewodnika miejsca, gdzie był ukryty podejrzany zapach, jak bardzo tutaj ta praca jest dla niej ważna i jak bardzo ją cieszy. Tak, i tutaj to pokazuje, że jest to pies dobrze dobrany do tego rodzaju pracy, i że też to musi być właściwy zespół. Tak, przewodnik musi z tym konkretnym psem doskonale się rozumieć. Przewodnicy mówią też o czymś takim jak czytanie psa, że muszą zrozumieć, co im pies sygnalizuje, i zwykle pies jest uczony jakiegoś sposobu oznaczania. Kiedy znajduje zapach materiałów wybuchowych, ma warować, kiedy znajduje zapach narkotyków, ma drapać łapą, ale mogą się pojawić sytuacje trudne, kiedy coś się stanie i kiedy pies w inny sposób powie swojemu przewodnikowi, że znalazł. I słyszałam o takiej historii psa, który oznaczał zapach materiału wybuchowego, ale zdarzył się wypadek. To było podczas misji zagranicznej i to była bardzo trudna sytuacja, zarówno dla przewodnika, jak i dla psa, ale pomimo tego pies rozpoczął pracę, bo tych ładunków wybuchowych było więcej, i to był labradorka o imieniu Dana, która właśnie wskazała kolejne miejsca, gdzie taki zapach jest ukryty. Pies zwykle ma jedną specjalizację. To znaczy, jeśli szuka zapachu narkotyków, to nie szuka materiałów wybuchowych, chociaż zdarzają się psy, które mają dwie albo trzy specjalności i sobie z tym radzą. Natomiast zwykle jeden pies, jedna specjalizacja. Psy służą też w Straży Ochrony Kolei i miałam przyjemność poznać przewodnika tego psa ze zdjęcia. Pies miał na imię Max i wspomagał działania właśnie patrolowe. Świetnie potrafił zatrzymywać złodziei, którzy uciekali z czymś, co ukradli właśnie czy z pociągu, tak, czy tutaj z obszaru właśnie kolei. I zdarzało się, że do tych kradzieży dopuszczały się te same osoby i jeśli mieli już doświadczenie właśnie z byciem zatrzymanym przez tego psa, to nie podejmowali kolejnej ucieczki. Max bardzo skutecznie zatrzymywał i obezwładniał uciekających przestępców. I kiedy taki przestępca, no niestety nie nauczył się, że nie wolno popełniać przestępstw, kolejny raz został złapany na kradzieży i zobaczył właśnie, że ten pies będzie użyty jako środek przymusu bezpośredniego, od razu kładł się na ziemi, mówił, że nie będzie uciekał, bo pamiętał, że to zatrzymanie było bardzo skuteczne. Te psy właśnie w Straży Ochrony Kolei mogą być używane jako środek przymusu bezpośredniego i też wykorzystuje się pozorantów do tego, żeby psa nauczyć takich działań. Pozorant jest oczywiście zabezpieczony przed ugryzieniem przez psa, ale właśnie w taki sposób uczy się psa, żeby pomagał w tych działaniach patrolowych. Psy mogą też mieć specjalności poszukiwawcze i taką specjalnością jest specjalność gruzowiskowa, kiedy zadaniem psa jest przeszukanie danego obszaru, żeby sprawdzić, czy znajduje się tam osoba żywa. Takie zadania wykonywał labrador o imieniu Ulfis, który pracował ze swoim przewodnikiem Bartoszem w Państwowej Straży Pożarnej. Miał za zadanie przeszukiwać obszar po zawaleniu się, albo w wyniku wybuchu, albo w wyniku jakichś zdarzeń typu właśnie katastrofa budowlana, dany obszar, po to, żeby precyzyjnie wskazać, gdzie jest osoba, którą należy jak najszybciej z tego miejsca wyciągnąć, żeby udzielić jej pomocy. I też trudno o narzędzia, które zastąpiłyby psy właśnie w takiej roli. Do poszukiwań osób, które mogą być pod czymś, na przykład pod śniegiem, wykorzystuje również topr swoje psy, które właśnie szukają osób pod lawinami, dlatego mówi się, że to tak zwane psy ze specjalnością lawinową. One też oczywiście szukają w sytuacji, kiedy jest lato, kiedy nie ma śniegu, ale pracują w górach i są w stanie właśnie wskazać człowieka, który mógłby się znajdować pod śniegiem. Taki właśnie tutaj, takie psy na zdjęciu się znajdują i pies o imieniu Grey ze swoim przewodnikiem panem Marcinem, który właśnie pracuje w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym i też może się pochwalić sukcesami w poszukiwaniach. Psy do poszukiwań osób zaginionych posiada również GOPR i to nie jest tak, że te psy pracują tylko w górach, bo bardzo często ratownicy GOPR-u mówią o tym, że to ma być pies do ratownictwa, który sprawdzi się w każdej sytuacji. I czy on będzie szukał osoby zaginionej w górach, czy on będzie szukał takiej osoby w innym terenie, to nie ma znaczenia. Tak ma przebiegać szkolenie, żeby przygotować psa do pracy w każdych warunkach, żeby był w stanie zlokalizować osobę zaginioną. I to jest taki przykład, kiedy właśnie pies może mieć dwie specjalizacje, ponieważ szuka zarówno osób zaginionych żywych, jak i osób zaginionych zmarłych, bo nigdy nie wiadomo, jaka jest sytuacja człowieka zaginionego i czy znajdziemy osobę żywą, czy też niestety będą to zwłoki, ale pies musi sobie w takich warunkach poradzić, dlatego też przewodnicy psów, które służą w GOPR-ze, testują psy w bardzo różnych warunkach, nie tylko na placach zabaw dla psów, ale przede wszystkim w terenie. Im trudniejszy teren, tym później lepiej pies sprawdzi się w akcji. To może być taki teren jak gruzowisko, to może być taki teren jak kopalnia, jakaś żwirownia, właśnie po to, żeby utrudnić psu działania, ale dzięki temu lepiej będzie się sprawdzał podczas akcji poszukiwawczej i daje szansę na odnalezienie żywego człowieka ze względu na to, że pies dotrze do tego człowieka szybciej. Psy, które służą w GOPR-ze, to również labradorka Mia i Chora, która dopiero jest przygotowywana do ratownictwa. Chora jest owczarkiem belgijskim, natomiast Mia jest labradorem. Może się pochwalić odnalezieniem wraz ze swoim przewodnikiem Krystianem. Odnalazła 12-letniego chłopca. Był poszukiwany przez bardzo dużą grupę osób zaangażowanych właśnie w poszukiwania. Natomiast nos psa pomógł chłopca szybko zlokalizować i Mija właśnie ma taką specjalność do poszukiwania osób zaginionych żywych, jak również uczy się tego, żeby oznaczać osoby zaginione, zmarłe, i to przydaje się właśnie w takich warunkach trudnych. Koleżanką Mii jest Tuli, owczarek niemiecki, który pracuje z przewodnikiem panią Pauliną i też jest przygotowywany do tego, żeby działać w każdych warunkach, czy to będą poszukiwania w śniegu, czy w bardzo wysokiej temperaturze w lecie, to nie może mieć znaczenia, ponieważ pies musi być przygotowany na każdą z tych ewentualności. Wspomniałam też, że w Wojsku Polskim występują psy i takie psy występują w jednostce wojskowej GROM. To są psy bojowe, psy, które mogą oznaczać zapach materiałów wybuchowych i wspomagają działania żołnierzy na misjach. Takie psy pracują również w jednostce wojskowej komandosów w Lublińcu, jak i również psy ze specjalnością do oznaczania zapachu materiałów wybuchowych pracują w 2. Mazowieckim Pułku Saperów. To psy, które często działają poza granicami kraju, ale mogą się pochwalić tym, że wiele razy uratowały ludzkie życie właśnie dlatego, że pomogły w sytuacjach trudnych, pomogły w sytuacjach niebezpiecznych. To psy, które czasami muszą skoczyć ze swoim przewodnikiem na spadochronie, to psy, które pracują czasami w specjalnym sprzęcie, czyli mogą chodzić w butach, bo powierzchnia jest trudna, na przykład znajdują się tam różnego rodzaju odłamki albo szkło, muszą mieć kamizelki, zelki chłodzące albo ochraniacze na uszy, kiedy jest bardzo głośno, ale są do tego przyzwyczajone, zostały przeszkolone do tego właśnie, żeby wspomagać takie działania bojowe. I mamy właśnie bardzo dobrze wyszkolone psy również w wojsku. W wojsku służą również konie. Wspominałam o tym, że w szwadronie kawalerii Wojska Polskiego mamy ponad 40 koni, które mają takie funkcje reprezentacyjne. Też widzicie Państwo konia, który pięknie pozuje w barwach właśnie kawaleryjskich. I takie konie można zobaczyć podczas różnego rodzaju uroczystości państwowych. I właśnie w wojsku te konie są do dzisiaj, chociaż nie mamy już koni bojowych, takie jak kiedyś były używane właśnie w działaniach zbrojnych. Mamy konie policyjne, o których już wspominałam, które zabezpieczają różnego rodzaju imprezy masowe i wspomagają działania patrolowe w mieście. Koń też musi być przyzwyczajony do różnych sytuacji. Pozwoliłam sobie zamieścić taką fotografię udostępnioną przez jeźdźca, przez pana Andrzeja, kiedy na koniu o imieniu Dumny pozuje wraz z dinozaurami. Jeśli ktoś z Państwa jeździ konno, to na pewno wie, że taka figura dinozaura na pewno będzie dla konia czymś strasznym, ale nie może być czymś, co przeraża konia policyjnego. Właśnie trzeba do takich różnych atrakcji konia przyzwyczaić, bo nigdy nie wiadomo kogo i gdzie, w jakiej sytuacji spotka na mieście. Konie można również spotkać na plaży. W sezonie letnim konie z jednostki policji ze Szczecina właśnie wspomagają działania na plaży. Te konie miałam okazję osobiście poznać. To był jeden z ostatnich patroli Elbrusa, konia, który znajduje się z prawej strony. Na nim funkcjonariusz pani Agnieszka, która bardzo dużo opowiadała mi o koniach służbowych właśnie w Polsce. Opowiadała o takich działaniach również na plaży, kiedy wspomagali poszukiwania zaginionych dzieci, albo kiedy musieli gonić kogoś, kto popełnił przestępstwo właśnie na plaży, i konie świetnie się właśnie w takich warunkach sprawdzają, więc być może ktoś z Państwa właśnie na wakacjach spotka tutaj takie patrole konne na plaży. Na pewno bardzo ładna sceneria, ale ładnie wygląda na zdjęciu, natomiast to jest ciężka praca, żeby niezależnie od tego, jakie są warunki atmosferyczne, właśnie takie działania na koniu prowadzić. To również konie z jednostki ze Szczecina. Proszę zwrócić uwagę na konia, który znajduje się jako drugi z lewej strony. Ten koń ma na imię Delfin. Miałam okazję go poznać właśnie, kiedy patrolował plażę nad Bałtykiem. Dzisiaj ten koń jest już emerytem, to znaczy został wycofany ze służby i przebywa w zakątku weteranów. Dlaczego takie dziwne imię dla konia? Myślę, że jak Państwo przyjrzycie się tej szczególnej łatce na łbie konia, to będziecie wiedzieli, dlaczego nadano mu na imię właśnie Delfin. i konie, które pracują w Straży Granicznej. Mamy takie konie, które patrolują tak zwane zielone granice, tylko że ta zielona granica, tak jak widać na zdjęciu, akurat jest biała, bo może być oczywiście zielona wtedy, kiedy mamy do czynienia z sezonem letnim, a w zimie dużo śniegu i tutaj właśnie działania funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy pilnują bezpieczeństwa na granicy, żeby nikt tej granicy nielegalnie nie przekraczał, właśnie przy użyciu koni służbowych. Są dwie placówki właśnie w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej, gdzie konie służbowe występują i też miałam okazję te konie poznać, zobaczyć właśnie jak wygląda praca jeźdźców w Straży Granicznej. Nie pracują w mieście, pracują w takim terenie leśnym, w terenie górskim. Zdarzają im się spotkania takie nietypowe, na przykład z niedźwiedziem, co nie zdarzy się w mieście, natomiast też to muszą być takie konie, które zachowają spokój w tej sytuacji trudnej i z tego co wiem od jeźdźców, pomimo spotkań z niedźwiedziami i różnymi innymi dzikimi zwierzętami, nigdy nie wracali z patrolu piechotą, to znaczy konie nigdy nie doprowadziły do tego, żeby jeździec spadł i sam sobie musiał w tej sytuacji radzić. Na pewno te konie, które służą w Bieszczadach, mają ładniejsze, lepsze wybiegi, padoki, bo tutaj właśnie takie zdjęcie szczęśliwych koni po służbie, które już się wytarzały w błocie, czyli za żyły tak zwanej kąpieli. Często takich wybiegów nie mają konie, które służą w miastach, właśnie ze względu na to, że tam nie ma takich łąk, gdzie można by konia wypuścić. Nie wiem, czy ta praca jest łatwiejsza, być może tutaj środowisko bardziej przyjazne dla konia, ale na pewno i te konie policyjne i konie Straży Granicznej mają ciężką pracę na służbie, bo to jest codziennie właśnie te kilka godzin, kiedy właśnie służą, patrolują te obszary, gdzie zostały właśnie wyznaczone zadania patrolowe dla nich. Tutaj właśnie koń, który bardzo ładnie nam pozował do zdjęć, jest to koń właśnie Straży Granicznej z funkcjonariuszem, z panem Grzegorzem, który o koniach tutaj nam opowiadał. To również funkcjonariusz, który opiekuje się emerytami, końmi, które zostały wycofane już ze służby. Konie służą jeszcze w kilku strażach miejskich w Polsce. Miałam okazję poznać konie, które służą w Straży Miejskiej we Wrocławiu. Na zdjęciu koń o imieniu Solaris, bardzo spokojny koń, bardzo dobrze przygotowany do takich działań na mieście. A ten koń, który zjada właśnie marchewkę, to San Nord, koń, który przez 18 lat służył we Wrocławiu w Straży Miejskiej, a paręnaście dni temu został przewieziony na emeryturę właśnie do zakątka weteranów, do miejsca, gdzie konie służbowe mogą doświadczyć właśnie takiego odpoczynku, spokoju, bo są wypuszczane na padoki, są tutaj zaopiekowane przez wolontariuszy, przez opiekunów i już nie muszą pracować. Tak jak wspomniałam, 18 lat pracy, zaczął pracę jako trzylatek i teraz jest już na emeryturze. Tutaj właśnie pierwsze spotkanie z mieszkańcami zakątka weteranów. Pan Zbigniew z Wrocławskiej Straży Miejskiej właśnie konia do zakątka weteranów zawiózł. Tam koń poznał już nowych przyjaciół, bo przebywają tam w tym momencie konie policyjne, między innymi koń o imieniu Delfin, o którym wcześniej mówiłam. Zakątek weteranów został stworzony przez byłych funkcjonariuszy policji, którzy byli przewodnikami psów i zauważyli, że jest taka potrzeba, żeby stworzyć miejsce, gdzie konie będą mogły doświadczyć tego spokoju i będą dobrze zaopiekowane na emeryturze, ponieważ ten problem emerytur dla koni i psów po służbie nie został jeszcze w Polsce rozwiązany. Tylko służba celno-skarbowa wprowadziła emerytury dla psów, to znaczy pies, który służył w służbie celno-skarbowej, kiedy przechodzi na emeryturę, ma zapewnioną opiekę weterynaryjną i zapewnione finansowanie karmy. Niestety w innych służbach ani konie, ani psy takiego przywileju jeszcze nie otrzymały, ale mamy nadzieję, że również takie rozwiązania prawne zostaną wprowadzone, które rozwiążą ten problem, bo właśnie w zakątku weteranów przebywają psy i konie, które teraz są widoczne na zdjęciu, a pani Krystyna, zwana babcią Krysią, udostępnia teren dla tych zwierząt, padoki dla koni i wybiegi dla psów. Widać, że to psy bardzo różnych ras, bo i najmniejszy mieszkaniec zakątka to Bono, są labradory, są owczarki niemieckie, belgijskie i kilka koni na ten moment, które właśnie przez lata służby wypracowały sobie na pewno emeryturę, a niestety takiej nie dostają. W zakątku weteranów przebywają psy, które pracowały przy poszukiwaniach, jak owczarek niemiecki o imieniu Baj, przebywają psy patrolowo-tropiące, jak Hektor, owczarek belgijski, labradory, które szukały zapachu narkotyków czy zapachu materiałów wybuchowych, służyły człowiekowi, przez wiele lat dbały o nasze bezpieczeństwo, a teraz z jakichś powodów nie mogą trafić do domu swojego przewodnika, natomiast jeśli by trafiły do przewodnika, to utrzymywałby psy ze swoich funduszy, bo tak jak wspomniałam, ten problem właśnie emerytur nie został jeszcze rozwiązany. Mam nadzieję, że takie rozwiązania się pojawią. Na zdjęciu właśnie konie, które obecnie przebywają w zakątku, to właśnie delfin, również Hipol, najstarszy koń policyjny w Polsce przez 21 lat na służbie w Tomaszowie Mazowieckim, a teraz właśnie w zakątku, tam jest również Rojber, Diamant, Farys i te konie właśnie, które wcześniej można było spotkać w wybranych miastach w Polsce, teraz na emeryturze właśnie zaznają opieki wolontariuszy, opiekunów w zakątku weteranów. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy jeździec policyjny zabiera konia do siebie, ale z powodów finansowych to często sytuacja trudna, bo o ile te koszty utrzymania psa są zwykle mniejsze, oczywiście w zestawieniu z utrzymaniem konia, to utrzymanie, miesięczne utrzymanie konia no, pochłania bardzo znaczną część budżetu funkcjonariusza. Natomiast takie przykłady też w Polsce znajdziemy. Na zdjęciu znajduje się koń o imieniu Don Camillo i jego jeździec, policjant, pan Grzegorz, kiedy przyszedł na emeryturę, zabrał konia do siebie, stworzył stajnię o imieniu Don Camillo, właśnie na cześć Don Camillo, był zwany pieszczotliwie Kamilkiem, też już przeniósł się za tęczowy most, ale przez kilka lat właśnie opiekowała się nim rodzina jeźdźca. I to taki przykład, który pokazuje, że ten zespół jest nierozłączny. Tak zarówno kiedy przewodnik zabiera psa do siebie, albo jeździec zabiera do siebie konia. Natomiast szkoda, że tutaj brakuje wsparcia państwa polskiego w tej sytuacji i dla tych psów i koni nie ma zapewnionego wyżywienia ani opieki weterynaryjnej. O tego typu rozwiązania właśnie walczymy, żeby przewodnik, który zabiera psa do siebie, takie wsparcie otrzymywał. Najczęściej ze służby wycofywane są zwierzęta stare, zwierzęta schorowane. Takie wycofanie zwierzęcia ze służby nazywa się wybrakowaniem, co też pokazuje takie właśnie przedmiotowe traktowanie zwierząt, a myślę, że współcześnie, kiedy mówimy o prawach zwierząt, warto o takie podmiotowe traktowanie, ale czasami to może być pies młody, jak suczka, którą widzicie Państwo na zdjęciu, ma na imię Aza i jako młody pies miała wypadek na służbie. Aza szuka zapachu materiałów wybuchowych i podczas przeszukania miejsca spadła z 10-metrowego muru. Miała tutaj kontuzję łap i nigdy nie wróciła do zdrowia, w związku z tym została emerytem jako młody pies i jest cały czas na utrzymaniu swojego przewodnika. Przewodnik dalej jest czynnym funkcjonariuszem, pracuje z innymi psami, natomiast Aza jest jego psem domowym i tutaj na własny koszt utrzymuje przewodnik tego psa. Jest pies, który ma wózek inwalidzki, to pies o imieniu Ned, on przebywał w zakątku weteranów, wcześniej służył w zakładzie karnym, wyszukiwał zapach narkotyków, później trafił do zakątka, nie mógł trafić do swojego przewodnika, bo ten mieszkał w bloku bez windy, a pies miał problemy właśnie z łapami i po to, żeby tutaj psu było łatwiej, właśnie dostał taką opiekę w zakątku, więc ta opieka bywa czasami bardzo kosztowna, natomiast myślę, że zwierzęta właśnie swoją pracą wypracowały sobie to, żeby później się nimi dobrze opiekować. a to koń, którym opiekował się wspomniany wcześniej funkcjonariusz Straży Granicznej, koń o imieniu Lord, również emeryturę spędził u swojego jeźdźca i pan Grzegorz wziął obecnie do siebie dwa kolejne konie wycofane ze Straży Granicznej. Zwykle, kiedy pewne konie przechodzą na emeryturę, kolejne młode konie rozpoczynają taką pracę i tak jest również w tym wypadku. Więc myślę, że warto pomyśleć o takich rozwiązaniach systemowych, żeby tutaj jednak przyznać również zwierzętom to prawo do emerytury, bo wykonują bardzo dużo zadań, o których wspominałam, wyszukują różnego rodzaju zapachy, wspomagają akcje poszukiwawcze, wspomagają działania na rzecz bezpieczeństwa w mieście, przechodzą bardzo intensywne, wymagające szkolenie, czasami trudną służbę, bywają ranne na służbie, ta służba bywa dla nich stresująca i myślę, że zasługują na to, żeby później mieć zapewnioną opiekę, taką opiekę właśnie w postaci człowieka, który je do siebie weźmie, albo miejsca, gdzie taką profesjonalną opiekę dostaną, ale również opiekę weterynaryjną i oczywiście zapewnione jedzenie, lekarstwa. Mam nadzieję, że takie rozwiązania również w Polsce się pojawią dla psów i koni. Jeśli Państwo mielibyście ochotę wspierać zakątek weteranów, to serdecznie zachęcam właśnie do udzielenia takiego wsparcia i w imieniu osób, wolontariuszy i opiekunów zwierząt zakątka za takie wsparcie dziękuję. Mam nadzieję, że udało mi się tutaj przedstawić problematykę zwierząt, które w Polsce działają w służbach mundurowych i bardzo dziękuję za to, że mogłam z Państwem się tymi wiadomościami, podzielić. Pojawiło się pytanie dotyczące tego, skąd biorą się zwierzęta do pracy w służbach, czy są jakieś specjalne hodowle. Zdarzają się hodowcy psów, którzy właśnie przygotowują psy w tak zwanym typie użytkowym, po to, żeby sprzedać je służbom mundurowym i są takie wyspecjalizowane hodowle. Często właśnie na służbie pojawiają się psy rasowe, nie ze względu na to, że są lepsze niż nierasowe, ale ze względu na to, że są znani ich rodzice, wiadomo, że w takiej linii psów te predyspozycje fizyczne i psychiczne u psów będą powodowały, że będą, że się sprawdzą na służbie, że to szkolenie się opłaci i pies zda później egzamin. Konie podobnie, tak, wybierane są właśnie konie, które najpierw wstępnie podlegają takim testom, czy tutaj nie wykazują dużego poziomu strachu i znajdują się w Polsce hodowcy, którzy właśnie przygotowują zwierzęta pod kątem służb mundurowych. Koni jest kilkadziesiąt w policji, kilka w strażach miejskich, w Straży Granicznej podobnie, kilkadziesiąt w wojsku, natomiast psów jest dużo więcej, stąd też tych hodowli psów jest więcej i tak jak wspomniałam, one są w takim typie użytkowym, czyli często pies określonej rasy nie wygląda jak wzorzec rasy, taki wystawowy, tylko ma takie predyspozycje również fizyczne do działań. Często jest szczuplejszy, po to, żeby właśnie radzić sobie w działaniach poszukiwawczych, więc labrador w typie użytkowym, a taki labrador kanapowy mogą się różnić cechami wyglądu, podobnie owczarki, tak, które pracują na służbie. Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie, pozdrawiam serdecznie, do widzenia.